Червона, як калинонька червона, як калинонька, на край моря схилилась, на край моря схилилася, на край моря схилилася, чого дівка журилась.
Nazywam się Iwanna Danilejko, jestem z Kijowa, mam 39 lat. Przyjechałam tu po wybuchu wojny, tak, na całej Ukrainie w marcu 2022 roku. Jestem muzykiem, tak? Skończyłam akademię muzyczną, pracowałam w Kijowie jak chórmajster. Miałam chór, a po wojnie przyjechałam tu i też tak wyszło mnie, że pracuję ja w przedszkola, ale jak nauczyciel muzyki. 24 lutego w 2022 roku wybuchła wojna na całej Ukrainie i o 4 rano słyszę, że telefon dzwoni. Kto może tak, jest się tak ciemno, ktoś mnie w nocy dzwoni. Kto może dzwonić? Widzę. Dzień przed tym miałam próbę z chórem swoim i rozmawialiśmy. Będzie, nie będzie. Mówię, że tak. Powiedziała mi, na spokojnie, nie będzie, to spotkamy się i będziemy na próbach, będziemy śpiewały i tak dalej, i tak dalej. I tu w nocy mnie dzwoni telefon. Ja widzę, że dzwonię z mojego chóru dziewczyna i ja rozumiem, że to się jednak zaczęło. I ja biorę tę słuchawkę swoje, ja nie słuchałam, tę chmurkę, a ona mnie mówi, zaczęło się. I to był dla mnie sygnał, że trzeba zbierać dzieci, dokumenty i jechać z Kijowa chociażby tam na jakieś 100 kilometrów. Chociaż to było tak też ryzykownie, bo rosyjskie wojska wchodzili od strony Białorusi. No, i to było też w tych granicach 100 kilometrów od Kijowa, czyli to no, po prostu nie ma doświadczenia takiego, jak to się odbywa, ale pierwsze zadanie było wyjechać z dziećmi i uratować swoich dzieci.
Nazywam się Kamil Zarański, byłem wolontariuszem, pomagałem uchodźcom z Ukrainy przez, no tak powiedzmy, pierwsze pół roku od wybuchu wojny. Jeśli chodzi o sam początek, to pamiętam, że jechaliśmy wtedy samochodem do teściów, do Leżańska i pamiętam taką sytuację, kiedy przejeżdżaliśmy przez Radymno i w Radymnie nagle zaczęły wyć syreny i ludzie stanęli po prostu jak wryci i każdego, to oczywiście była jakaś tam OSP, czy nie wiem, pożar w mieście, czy coś takiego, ale po prostu w tamtym kontekście, gdzie wszyscy o tym myśleli, to słyszeli, po drodze widzieliśmy jakieś niesamowite kolejki do stacji benzynowych, prawda, bo był strach, że za chwilę zabraknie paliwa i tak dalej, no to w tamtym kontekście po prostu te syreny wyjące w Radymnie i ludzie, którzy stanęli jak wryci i oglądali się dookoła, no to tak dało do myślenia.
Jacek Panis. Jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Jestem też koordynatorem prezydenta punktu recepcyjnego na dworcu. Pamiętam taki obraz. Moja żona, która służy w Wojskach Obrony Terytorialnej, wyszła do pracy i za chwilę biegnie do domu. Myślałem, że wraca się po telefon, po cokolwiek. A ona w biegu mi opowiada, że dostała właśnie wezwanie do wojska, musi się natychmiast stawić. I zarówno jak i Wojska Obrony Terytorialnej i wszyscy mieszkańcy praktycznie rzucili się do pomocy. Ale też to tak jako mieszkaniec miasta oceniam. Też taki początkowy strach, dlatego że tak, wojska amerykańskie na ulicach Przemyśla, konwoje, patrole cały czas, nad głową latające Black Hawki, śmigłowce cały czas i to tak człowiek nie wiedział do końca, w którą stronę to pójdzie, jak to się posunie. To w ogóle było takie niedorzeczne, że w XXI wieku ktoś taki jak Hitler może się powtórzyć. No, wydawało się, że cywilizowany świat jest na tyle już empatyczny i ułożony, że taka historia nie może mieć miejsca, a jednak to się wydarzyło.
Nazywam się Marta Katyńska. Zostałam wolontariuszką na początku pełnowymiarowego ataku Rosji na Ukrainę, bo to nie był początek wojny tak naprawdę, czyli od 24 lutego. To były ferie. Byłam wtedy w pracy, ponieważ pracuję też w pracowni ceramicznej i prowadziliśmy zajęcia z dzieciakami, takie typowo feryjne. To był tłusty czwartek, mnóstwo pączków, dzieciaki na zajęciach, wszystko się toczy normalnie. I kiedy przyszła ta wiadomość, że okej, wybuchła wojna na Ukrainie, to na początku powiem takie kompletne niedowierzanie. No i wtedy wszystko przestało być bardzo szybko już takie normalne.
Znajdujemy się na dworcu kolejowym w Przemyślu, gdzie jako urząd miejski prowadzimy punkt recepcyjny dla uchodźców. Jest to wyjątkowo miejsce, dlatego że z uwagi na szerokość torów różną w Polsce i na Ukrainie, każdy pociąg, który jedzie z Ukrainy bądź na nią wyjeżdża, musi się zatrzymać na stacji kolei w Przemyślu i tutaj uchodźcy najczęściej trafiają. Od samego początku wojny przez Przemyśl przeszło około 5 milionów uchodźców. Na początku to były takie liczby, że tutaj na dworcu mieliśmy około 30 tysięcy osób dziennie, zdezorientowanych, w panice, uciekających przed wojną. Dlatego naszą rolą było to, żeby zapewnić im tą pierwszą pomoc, ciepły posiłek, wsparcie, opiekę psychologiczną, ciepłą odzież. Niejednokrotnie było tak, że ludzie wysiadali w pociągu w samych piżamach z reklamówką, w którym mieli cały swój świat. Dzisiaj sytuacja jest trochę już, można powiedzieć, unormowana, jeżeli chodzi o ten przepływ uchodźców, ale w dalszym ciągu kilkoma pociągami tutaj na to, do tego miejsca trafia około 2,5 tysiąca uchodźców dziennie. Na części dworca mamy takie wyodrębnione miejsce, kiedyś była to poczekalnia, teraz mamy tutaj kilkadziesiąt łóżek. We współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce prowadzimy to miejsce. Tutaj są wolontariuszki, które opiekują się tym miejscem.
Nazywam się Natalia Purdziak, jestem koordynatorem w pokoju matki i dzieci tutaj na dworcu. Nasza praca polega na tym, że my tutaj opiekujemy się, jakby można to tak nazwać, tym matkami z dziećmi, pomagamy im. Oni mogą tu odpocząć na łóżkach, napić się ciepłej herbaty, zaparzyć sobie zupkę i odpocząć przede wszystkim. Bo teraz często pociągi są spóźnione i oni długo czekają. I te osoby, jakby nie było tego pokoju, no to by musieli stać na peronach, na ziemi siedzieć, no bo miejsce tego by było niewystarczająco.
Przede wszystkim dlatego, że na Ukrainie wojna się nie wstrzymała. Nadal jest wojna i ta sytuacja na Ukrainie się tylko pogarsza. Wcale nie jest lżej i te ludzie, którzy uciekli do tej pory, no to już tutaj są, ale jeszcze jest sporo tych, którzy nie wyjechali. I oni potrzebują tego ratunku i tej informacji, którą tutaj mogą dostać, także na pewno to jest potrzebne. No i imię mam Ludmiła, też jestem z Ukrainy.
I pomaga tutaj pani?
Tak jest.
Widzę, że mają tutaj panie taki punkt. Co my tu mamy? Szczoteczki?
Tak, są te szczoteczki, to jednorazowe już są z pastą. Mamy maseczki jednorazowe dla kobiet, podpaski, chusteczki, mydło, szampon, jednorazowe płaszcze przeciwdeszczowe.
I to wszystko bezpłatnie?
Tak.
Panie pewnie rozmawiają z tymi uchodźcami. Dokąd oni zmierzają? Gdzie uciekają?
Bo teraz już jest inaczej niż było na początku. Ludzie mają dokąd jechać, mają znajomych, którzy wyjechali, mają rodzinę. Na początku to było gorzej. Ludzie, którzy tu przyjeżdżali, oni nie mieli dokąd jechać. Najchętniej to oni by zostali tu, w Przemyślu, bo to przecież potrwa tydzień, dwa i oni wrócą. A teraz ludzie bardziej jadą zorganizowane. Rzadko się trafia ten, kto nie wie, dokąd jechać.
Nazywa się Wiktoria.
Widzę, że pani przyjechała z synem.
No, syn.
Priwiet.
Jak się nazywa?
Priwiet.
Jak się nazywasz?
Każdy.
Glib.
Bilip.
I skąd państwo przyjechali?
Sumska oblast. To jest bardzo blisko do ruskiej granicy.
Czyli ile to jest kilometrów od granicy z Polską?
15. A nie, z Polską nie.
Z Rosją 15, 15, a z Polską?
No, więcej niż 1000.
I dlaczego pani przyjechała do Polski?
No, bo tu jest bezpiecznie. A doma jeździli teraz my na święta. No i troszeczkę jest straszno. Straszno, niebezpieczno dla dziecka. No to musieli z powrotem jechać tu.
Nie? Mama, tak można ja tam podejść i troszkę pograć?
Czy była pani wcześniej w Polsce, czy to jest pierwszy raz?
Nie, już byłam. Już byłam. Już była, kiedy wybuchnęła wojna, to my przyjechali. No ja i dziecko. To i teraz zostaliśmy tu. Teraz mieszkamy w Kaletach, bardzo daleko od Katowic.
Jak wybuchła wojna na Ukrainie, zaraz po chwili jako urząd miejski mieliśmy informację z wojewódzkiego sztabu zarządzania kryzysowego, że już na dworcu we Lwowie gromadzi się bardzo duża ilość osób. I tak samo było przed granicą w Medyce. Wiedzieliśmy, że te osoby prędzej czy później do nas tutaj dotrą. To jest kwestia tylko godzin. Dostaliśmy jako Urząd Miejski polecenie od wojewody na zorganizowanie i prowadzenie na dworcu kolejowym w Przemyślu punktu recepcyjnego. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, co to jest punkt recepcyjny, jak sobie z tym poradzić. Pierwsze pociągi jeszcze takie były dosyć w miarę, dużo było ludzi, ale to jeszcze nie było to, co czekało nas za kilka godzin. Jak się okazało, dziennie przyjeżdżało do nas po 30 tysięcy osób samymi pociągami. Był chaos chwilowy, nad którym udało nam się zapanować. Otworzyliśmy szkoły, w których na salach gimnastycznych zorganizowaliśmy noclegownie dla uchodźców. Było dużo rąk do pracy, całe miasto zaangażowało się w pomoc uchodźcom. Przychodzili tutaj na dworzec, przynosili kanapki, ciepłą odzież. Bardzo dużo osób brało te osoby do siebie do domu na nocleg. Także praktycznie wszyscy byli zaangażowani w tą pomoc.
Masa ludzi naprawdę rzuciła się do pomocy. To było budujące, to było coś naprawdę niesamowitego. Widziałem tam ludzi, których bym się w życiu nie spodziewał. Naprawdę nie spodziewałbym się, że się wykażą takim odruchem, a byli tam od razu po prostu i każdy chciał pomóc, każdy chciał coś robić. Brakowało organizacji w tym wszystkim. To było takie wszystko bardzo chaotyczne, a mimo wszystko jakoś wychodziło i to było takie no bardzo ciekawe w zasadzie doświadczenie. Pamiętam też, że to wyglądało w ten sposób, że w zasadzie najpierw nawet nie byłem w żadnej organizacji czy coś, wystarczyło ubrać kamizelkę odblaskową za 4 zł na każdej stacji benzynowej i się już było wolontariuszem. I w zasadzie no, takich ludzi było sporo, no ale na początku jakoś to funkcjonowało, no, segregowało się te rzeczy, wydawało, pomagało się i tak dalej. No ja językowo potrafiłem się dogadywać, więc miałem taką powiedzmy przewagę, że łatwiej mi było tam się odnaleźć. Po chwili tam już zapisałem się jako wolontariusz, dostałem tą opaskę i tak dalej. Czyli to już było troszeczkę bardziej zorganizowane, ale tak czy inaczej po prostu masa ludzi, tłum ludzi taki, jakiego no nie pamiętam nigdy w zasadzie. Pociąg za pociągiem przyjeżdżający, niektóre pociągi były ostrzeliwane. Wojna nie wybiera w ogóle, no to był cały przekrój społeczeństwa, tak na dobrą sprawę. W tym ludzie, którzy w ogóle nie... Prawdopodobnie nigdy z własnej miejscowości nie wyjeżdżali, nagle trafili w zupełnie inny świat.
No, mieliśmy takie zaproszenie od naszej bardzo bliskiej koleżanki tu do Przemyśla. Ja z dziećmi przyjechałam. Mój mąż został na Ukrainie, był wolontariem, to we Lwowie, to do Kijowa. No, najpierw my nie wiedzieliśmy, że mój mąż może przekraczać granicę. Mąż ma takie prawo ze sobą, że ma 3 dzieci. I tak zdecydowaliśmy, że on zostanie tu więcej z nami. I tak za rok urodziło się nam 4 dziecko. Jak rodzina razem, to tak się zdarza. I jesteśmy bardzo szczęśliwi.
Jeruzalimi, 2 monastyry, raduj się zemle, weselij się niebo, że Syn Boży narodzi. I zbudowali z 3
Якоб. Радуйся, радуйся, земле, веселися, небо вже син Божий народить, і всіх святих звеселить.
В тим року колянди. І їздила з своїми дітьми, вони календували і для українців, і для поляків. І була така ціль зібрати środки для війська. Війська, і зібрали ми 1000 злотих, діти віддали для убрання зимове для хлопців наших на сході. Так, я з тим думна за своїх дітей, бо ну і на дітку мові, що, ну, powiedział, to jest moje pieniążki, to ja tam tak, to ja śpiewał tam, te, ale nie, my oddajemy, my chcemy, te, i ja była bardzo dumna.
I wszystkich świętych zweselich.
Nazywam się Magda, mieszkam w Przemyślu. W trakcie całej tej sytuacji, gdy napływali uchodźcy, od pierwszej doby przyjmowaliśmy ludzi do siebie, do domu. Często te osoby były przywożone przez mojego męża, który na dworcu pełnił wolontariat.
Czy nie bała pani się zapraszać obce osoby do domu, których wcześniej pani nie znała?
Nie. Zawsze mam jakieś takie przeczucie, intuicję i tu mi to podpowiadało, że tak trzeba robić. W tym, że to przede wszystkim były matki z dziećmi. Więc nawet mi przez głowę nie przyszło, że mogłabym się zawahać.
A jak się zmienił Przemyśl przez te 2 lata? Czy w ogóle się zmienił Przemyśl przez te 2 lata?
Przemyśl się zmienił. Tak, tylko nie wiem, w jakim momencie jest teraz tak do końca. Znaczy, wydaje mi się, że po jakimś czasie, tak jak w całej Polsce w zasadzie, tak, wróciły pewne jakieś animozje polsko-ukraińskie. Wróciła taka jakby niechęć do tego, że okej, my wam pomagamy. No i też chyba ludzie mieli też tym trochę przesyt.
Zmienił się z perspektywy ludzi w pracy, a pracuję w pomocy społecznej. Ludzie są... bardzo nie lubią, bardzo są negatywnie, w tym, że jeszcze my jako pomoc społeczna mieliśmy więcej jakby pracy i traktują to jako, że to było, że jakby zabierają nam, Polakom, jakieś przywileje, pieniądze, negatywne są opinie, prawda? Jeżeli chodzi o szerszy krąg, tak, jako miasto, też jest dużo negatywnych opinii. Rzadko. No, wśród znajomych oczywiście, no, wiadomo, że swojego przyciągnie, więc nie ma z tym problemu, ale jeżeli chodzi, tak mówię, o takie szerszy krąg, to są, nie są przychylni pomaganiu.
A dlaczego, pani zdaniem?
Dlatego, że oni wszystko mają za darmo, bo im się należy.
Wiem, że zdarzało się takie sytuacje, że ktoś był roszczeniowy, że tam starał się tylko uzyskać, powiedzmy, jakąś tam pomoc finansową, czy tego typu historie. No tak, takie sytuacje też się zdarzały. No bo jakby jesteśmy wszyscy ludźmi, tak? Tak samo jakby, nie wiem, zaczęła się, nie daj Boże, jakaś taka sytuacja w Polsce i byśmy wyjeżdżali masowo do Niemiec, czy gdzieś dalej na zachód. I tak samo byliby Polacy roszczeniowi, byli Polacy nieroszczeniowi.
Sytuacja nie jest komfortowa dla nikogo, no, tym bardziej dla ludzi, którym bomby spadają na głowy. Więc mamy wszyscy prawo być zmęczeni tak naprawdę tą sytuacją, ktoś bardziej, ktoś mniej. Natomiast realnie rzecz biorąc, ja abstrahuję od w ogóle polityki tutaj jakichś, nie wiem, kwestii narodowościowych i tak dalej. Jeżeli wokół nas są ludzie, którzy potrzebują pomocy, a my możemy tej pomocy udzielić, to należy je udzielać. I tyle. I tu jakby polityka w tym nie ma większego znaczenia. Czy znajdują się ludzie, którzy wykorzystują? To tak, no jak zawsze wśród ludzi, prawda? Zawsze znajdzie się jakaś czarna owca. No ale to już problem, moim zdaniem, jej i jej sumienia. No. Lepiej pomóc przez przypadek komuś, kto pomocy nie potrzebuje, niż nie pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje po prostu.
Możemy już tutaj, bo to było takie ważne miejsce.
Igor Horku, Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Przemyślu. Jesteśmy w domu ukraińskim w Przemyślu, w samym centrum miasta, a dokładniej znajdujemy się w biurze, które W lutym, marcu, kwietniu i przez większość tego okresu pełniło rolę takiego miejsca, w którym rejestrowali się wolontariusze, gdzie były ustawiane grafiki pracy, więc to zawsze było gorąco, ruchliwie. Zresztą dzisiaj też trochę jest, ale już nie tak. W pierwszych dniach pomoc opierała się na dużym wzajemnym zaufaniu, chęci pomocy. I to wszystko było wymieszane w wielki chaos i taki trudny organizacyjny, ale jednak to było takie pomaganie, w szczególności udzielanie informacji w języku ukraińskim osobom uciekającym przed wojną, plus organizowanie transportów z pomocą do Ukrainy. To jest taki korytarz, przez który przechodziły tysiące osób szukających schronienia i pomocy. Tutaj była świetlica dla dzieci. Teraz mamy rejestrację na pomoc humanitarną. No a tu są piękne drzwi prowadzące do sali teatralnej, równie pięknej, która jest pięknym, zabytkowym miejscem. Jakby w 2022 roku, w lutym, spotkaliśmy się tutaj z zarządem oddziału Związków Przemyślu i zapytaliśmy siebie, co by było, gdyby doszło do takiej tragedii jak wojna w pełnym wymiarze i co my możemy jako związek wtedy zrobić. Pomyśleliśmy sobie, że dom ukraiński jest domem, to jest najważniejsze słowo, które definiuje to miejsce, więc dom musi być otwarty, musi mieć stół, musi być taką przestrzenią, która przyjmuje i zaprasza. I już potem, dwa dni przed wojną, spotkaliśmy się i zaplanowaliśmy sobie, co, gdzie rozlokujemy, jak ustawiamy tutaj, organizujemy tą przestrzeń, żeby przyjąć uchodźców z Ukrainy. Więc pierwszego dnia mieliśmy 24 łóżka polowe. Po kilku dniach liczba łóżek urosła do 50, tutaj w sali teatralnej była cała zastawiona, potem nawet do 80, ludzie często spali też w świetlicy dla dzieci i łóżka były też ustawione na scenie. W całym okresie od lutego do lipca 2022 roku spało tutaj ponad 5500 osób. No i ta sala widziała różne i przyjemne momenty, i też oczywiście dramatyczne. I to były bardzo poruszające sceny, jak między łóżkami, między ludźmi płaczącymi dziewczyna z Chersona, która, jak wiemy, dosyć szybko znalazła się pod okupacją rosyjską, która uczyła się w szkole baletowej w Chersonie, między łóżkami skakała piruety. Były artystki z teatru ze wschodniej Ukrainy, które mówiły, że marzyło im się występowanie w Polsce na scenie, a w Przemyślu miały łóżko polowe ustawione na scenie, na którym mogły spać. Były też takie trudne sytuacje, gdzie ktoś po przekroczeniu granicy bardzo się poczuł, odbywało się badanie lekarskie i wtedy się okazało, że to już jest najbardziej możliwy poziom zaawansowania rozwoju choroby nowotworowej i mieliśmy też taki przypadek, że tutaj skierowaliśmy taką osobę na leczenie do szpitala, nie udało się jej uratować i osierociła córkę 17-letnią. I jedna z naszych teraz już pracowniczek, wtedy wolontariuszek, przejęła opiekę prawną nad tą osobą. Ta osoba też nie mogła wrócić do Ukrainy, ponieważ była w miejscowości, uciekła z miejscowości, która była okupowana i jeszcze dalej jest pod okupacją rosyjską. Były też momenty szczęśliwe, gdzie rodziny rozdzielone na granicy przez tłum ludzi mogły się tutaj spotkać. Bardzo często, jak dzieci przychodziły tutaj, dom ukraińskiego, były wystraszone tą wielogodzinną podróżą, wymęczone, a tutaj mogły się wykąpać, odpocząć. I świetlica z animatorkami była takim miejscem, gdzie dzieci po kilku godzinach zaczynały się uśmiechać, a potem śmiać. Więc to było dla nas takie też bardzo budujące i dodające energii.
Już będzie 2 lata, tak? Jak ja tutaj jestem i pierwszy rok to ja w ogóle nie mogłam nie uśmiechać, nie radości, nic nie było, chociaż pracowałam z dziećmi. To było taki, jak to, konflikt taki wewnętrzny, bo wiem, że na Ukrainie jest ciężko i dużo moich przyjaciół, moich z rodziny zostały tam i cały czas jest niebezpieczny. No, a jak urodził się synek, to uśmiech nie schodzi z mnie z twarzy. Mówię, że ja już tak nie... No jest nawet tak troszeczkę jakby siebie się czuję. Znaczy tak nie powinno być, ale jednak wydać tak trzeba. Dziecko mi się pokazuje, że radość jest.
Gore żyty miż horamy, gore żyty miż horamy, miż lichymy worogamy.
Na samym początku, kiedy to się wszystko zaczęło, było powiedziane słusznie, że to nie jest sprint, że to jest maraton, prawda? Organizacje, które jakby mają do czynienia z konfliktami wojennymi na całym świecie, od początku mówiły, że w tej chwili jest bardzo dużo wolontariuszy, w tej chwili jest bardzo dużo pomocy, tak? Ale że w pewnym momencie ten zapał ostygnie, i wtedy dopiero ta pomoc będzie naprawdę potrzebna, bo wojna się nie skończy.
Trochę świat zapomniał o tym problemie uchodźczym i tym kryzysie z tym związanym, bo do nas już nie dociera taka pomoc jak na początku. To już się wygasiło. Musimy radzić sobie sami jako Urząd Miejski w Przemyślu. Owszem, przy wsparciu takich organizacji jak UNHCR, IOM, Polski Czerwony Krzyż, ale no, to już nie jest to samo, co na początku. A te potrzeby są. To wcale, mimo że tego tak już nie widać jak na początku, no ale jednak ta ilość ludzi no, zobowiązuje do tego, żeby w dalszym ciągu stać na tym posterunku pomocy. Pamiętam taką historię jednej pani, która z dwójką małych dzieci i całą stertą bagaży przywiozłem tutaj na nocleg, bo chciała jechać gdzieś dalej. Jakaś organizacja pomogła jej załatwić jakieś miejsce noclegowe, ale jak zobaczyła, zapytała, co tutaj się dzieje. Powiedziałem, że są to darmowe autobusy różnych organizacji, które mogą w każde miejsce w Europie odwieźć i w jakiś sposób zapewnić tam pobyt. To tak się rozpłakała, bo nie wiedziała, co zrobić dla tych swoich małych dzieci, więc z tymi bagażami jej biegaliśmy od autobusu do autobusu. Ona nie wiedziała, gdzie pojechać, czy do Francji, czy do Niemiec, czy do Włoch. I rozpłakała się w tej takiej niemocy i zapytała, co ona ma zrobić, gdzie pojechać, gdzie dla tych swoich małych dzieci najlepsza przyszłość ją będzie czekać. No, nie wiedziałem, co jej powiedzieć, więc skojarzyłem sobie, że we Włoszech jest ciepło. Powiedziałem, to proszę jechać do Włoch, tam jest przynajmniej ciepło. No i w końcu po 15-20 minutach biegania od autobusu do autobusu wybrała te Włochy.
Pamiętam na przykład kobiety, które wracały w Ukrainę, w trójkę, to już było jakiś czas po wybuchu wojny. I jedna z, ja tak patrzyłam na nie wtedy na dworcu, jedna z nich z takim olbrzymim brzuchem, nie? I ja mówię, ale co ty robisz w ogóle? Dlaczego tam wracasz, tak? Zaraz będziesz rodzić. Ona, nie wiem, bo była końcówka ciąży. I one, czy ja mówię, to nie wiem, gdzie nie trafiłyście dobrze, czy coś, może jakieś inne miejsce wam pomóc znaleźć. One mówią, że nie, że były w Czechach, chyba w Pradze, z tego co pamiętam. I że wszystko było w porządku, ale ona bardzo chce wracać, bo tam ma męża i ona chce wracać do Odessy. I ja jej wtedy próbowałam wytłumaczyć, że okej, ale zaraz będziesz miała dziecko i musisz myśleć o swoim dziecku, a nie wiadomo, co będzie w Odessie, prawda? Ale ona się zdecydowała, że nie, że one jednak na pewno wracają i okej, ja im zapakowałam po prostu całą wyprawkę dla dzieciaka, tak? Wtedy tam na dworcu skompletowałam pampersy, mleka, jakieś butelki, wszystko jej zapakowałam. A za kilka dni było, i pojechała, a za kilka dni było bombardowanie w Odessie.
To był moment taki, jak przyjechał pociąg z ewakuowanego chyba z Krzywego Rogu domu dziecka dla dzieci chorych, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z porażeniami i tak dalej. I oni mieli przejechać przez Przemyśl i z Przemyśla następnie mieli trafić do Niemiec. W każdym razie ten pociąg się spóźniał, jechał chyba z 3 dni. W międzyczasie gdzieś tam był ostrzeliwany, musiał się cofać, więc ten pociąg po prostu jak przyjechał, to tam brakowało wszystkiego. Tam nie było światła, tam był smród w środku. No, wyglądało to naprawdę przerażająco. I te dzieci, które po prostu leżały, zapampersowane, dzieci w różnym wieku, i jak wynosiłem je na rękach, po prostu dziecko za dzieckiem, nie wiem ile ich było, no ale w każdym razie to był cały pociąg po prostu. No, to było coś naprawdę przerażającego, co trochę odchorowałem. I, no i też tam były, no w zasadzie przy mnie jedna dziewczynka dostała ataku padaczki. To były takie sceny po prostu, które no ciężko mi gdzieś tam z głowy wyrzucić, bo też no jestem ojcem, mam swoje dzieci. I pojawiła się też u mnie taka złość, że gdzieś przez czyjąś decyzję dzieci, które i tak mają takie, a nie inne życie, muszą jeszcze się włóczyć, muszą jeszcze cierpieć i stresować i tak dalej. To było coś dla mnie, nie wiem, takiego, co zapadło mi w pamięć.